ABC zdrowie, ABC szczepień. Proszę Państwa, wiosna przyszła i ta astronomiczna, i ta kalendarzowa, i za oknem także cieplej się zrobiło, chociaż w tym roku ta wiosna nas nie rozpuszcza i nie rozpieszcza. No to dzisiaj o tym wzmocnieniu wiosennym będziemy rozmawiać, dlatego że mamy taką tendencję trochę, że kiedy wiosna przychodzi, to czujemy się trochę słabiej i trochę myślimy o tym, jak się wzmocnić, jak też zmobilizować nasz mózg, żeby działał sprawniej. I czy to koniecznie trzeba zrobić lekami? Czy są inne środki? Czy te inne środki są bezpieczne? To temat naszej dzisiejszej rozmowy, a moim gościem jest pani profesor Joanna Wierońska z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Pojawia nam się taki termin nutraceutyki. No to od wyjaśnienia zacznijmy. Co to są nutraceutyki?
Pod terminem nutraceutyki rozumiemy wszelkie substancje, które mają dwie wspólne cechy. Przede wszystkim są to substancje o pochodzeniu naturalnym, czyli znajdziemy je w produktach naturalnych. I są to substancje o udokumentowanej korzystnej aktywności na organizm człowieka, czyli łączą jakby dwie cechy, leczniczą i odżywczą.
No to w praktyce, to co to są te nutraceutyki?
Mogą to być zioła, mogą to być składniki żywności o aktywności biologicznej, mogą to być suplementy diety, mogą to być dodatki do żywności.
Czyli coś, co w tej chwili wydaje się bardzo modne.
Coraz bardziej tak, aczkolwiek wydaje mi się, że te trendy już były widoczne kilkadziesiąt lat temu też, ale dotyczyły bardziej ziołolecznictwa przede wszystkim. Teraz coraz bardziej mówi się o tym w kontekście tego, że umiejętnie manipulując, powiedzmy, dietą, umiejętnie komponując posiłki, możemy po prostu wpłynąć na organizm korzystnie, chroniąc go przed szkodliwym działaniem czynników chorobotwórczych. Oczywiście do pewnego stopnia, ale jeżeli będziemy o tym cały czas myśleć, jeżeli będziemy stosować to w codziennym życiu, to jest duża szansa powodzenia.
Czy to jest tak, że te nutraceutyki to może być mądrze skomponowane menu, mądrze skomponowane nasze codzienne wyżywienie, bo na przykład czosnek czy cebula oprócz elementów zapachowych mają korzystny wpływ na nasze zdrowie, a są też owoce zawierające witaminę, na przykład C czy warzywa. Czy też to są osobne całkowicie substancje, które podajemy?
To znaczy może być i tak, gdyż te substancje, które są zawarte w owocach czy też w warzywach, mogą być wyizolowane i mogą być przyjmowane w postaci suplementów diety. Ja osobiście uważam, że lepiej jest, jak to się mówi, zapobiegać niż leczyć, czyli lepiej jest dbać o to zdrowie poprzez odpowiednie odżywianie się, gdyż w ten sposób dostarczamy wszystkiego, co organizm potrzebuje, i jest mała szansa, że dojdzie do przedawkowania, czyli do skutków ubocznych, które jednak zawsze mogą się po prostu pojawić w przypadku, jeżeli suplementujemy taką wyizolowaną substancją. Te nutraceutyki to jest cała gama związków, które występują naturalnie przede wszystkim w warzywach i owocach, ale również są w produktach zwierzęcych. I zjadając takie warzywa i owoce, przyjmujemy w jednej porcji i błonnik, i różnego typu polifenole, i różnego typu karotenoidy, i witaminy, i makro, i mikroelementy. I mamy to wszystko w porcji jedzenia. I przyjmując to kilka razy dziennie, codziennie, dawkujemy sobie może małe ilości, ale w sposób ciągły, w sposób systematyczny, podtrzymując w ten sposób organizm. Gdybyśmy chcieli to suplementować poprzez tabletki, to byśmy po prostu musieli spożywać garść tabletek i suplementów diety, co też nie zmienia faktu, że trzeba się naturalnie odżywiać. Bo pożywienie to nie tylko nutraceutyki, to są też substancje oczywiście odżywcze, białka, cukry i tłuszcze. Zwracam uwagę na taki aspekt, że żywność nie tylko jest po to, żeby nam dawać energię, ale też po to, żeby utrzymywać nas w zdrowiu, ewentualnie leczyć. I to jest też coś takiego, na co trzeba zwracać uwagę, nie tylko licząc kalorie, nie tylko licząc ilość cukrów, tłuszczów i tak dalej, bo to jakby w dłuższej perspektywie nie prowadzi do niczego korzystnego. Ograniczając, powiedzmy, tłuszcze, pożywieniu, tak naprawdę nie robimy sobie niczego dobrego, tylko po prostu ograniczamy podaż na przykład nienasyconych kwasów tłuszczowych, ograniczamy wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i tak dalej. W dłuższej perspektywie, oprócz tego, że powiedzmy schudniemy lub nie schudniemy, może to prowadzić do szeregu niekorzystnych dla nas zmian.
Czyli to jest bardziej skomplikowany proces. Każdy medal ma dwie strony i to jest taka sytuacja, która trochę to pokazuje, że z jednej strony chudniemy, ale z drugiej strony może nie dostarczamy odpowiedniej ilości składników do organizmu.
Tak, jesteśmy tym, czym jemy i to jest po prostu taka prawda. Oczywiście to też nie jest tak, że przez miesiąc jedzenia, nie wiem, monotematycznej diety czy ograniczania, to będzie od razu miało negatywny skutek, jak również nie będzie miało pozytywnego skutku. To po prostu chodzi o to, że przez lata odżywiając się w pewien określony sposób, oczywiście dzień, dwa, tydzień wyjątku nikomu nie zaszkodzi, ale ja mówię o takim jakby systematycznym poczuciu i systematycznej odpowiedzialności za to, co robimy, jak żyjemy i co jemy. I tu oczywiście nie tylko chodzi o odżywianie, tu też chodzi o aktywność fizyczną, tu też chodzi o odpowiednią ilość snu oraz o odpowiednią ilość wody. Jakby wszystko razem sprawia, że ten organizm funkcjonuje sprawnie, gdyż wtedy jesteśmy w tak zwanej homeostazie, czyli w równowadze. I to jest słowo kluczowe właściwie do utrzymania zdrowia, do utrzymania prawidłowego funkcjonowania naszego ciała na poziomie emocji, na poziomie psychiki, na poziomie zdrowia tkanek, po prostu wszystkich tych aspektów, które są ważne w codziennym funkcjonowaniu.
Państwo w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zajmują się głównie badaniami związanymi z układem nerwowym. Czy ta dieta ma także wpływ i jaki ma wpływ na nasz układ nerwowy? Oczywiście najprostszy przykład, jemy czekoladę albo pijemy kakao, zyskujemy spokój, ale pewno te mechanizmy są dużo bardziej skomplikowane.
No są skomplikowane oczywiście i też myślę, że nie do końca można jednoznacznie powiedzieć, co jest na pewno dobre, co jest na pewno złe. Natomiast na pewno mózg ma ogromne zapotrzebowanie na glukozę i tutaj to musi być dostarczane dla dobrej pracy mózgu. No ale to może być dostarczane właśnie z kawałkiem czekolady, może być dostarczane z owocami, z produktami wielozbożowymi. Cukry są składnikami niezbędnymi do prawidłowej pracy mózgu. To nie znaczy, że oczywiście trzeba jeść głównie cukry, bo to też nie o to chodzi. To nie ma aż takiego zapotrzebowania, ale czerpie mózg energię z cukrów.
I to jest głównie może ważne dla pracowników naukowych, na przykład dla tych osób, które pracują umysłowo.
Tak. Ale oprócz tego jeszcze jest wiele czynników, które mogą działać na mózg niekorzystnie. Są to przede wszystkim tak zwane wolne rodniki, czyli takie cząsteczki z niesparowanym elektronem, które dążą do sparowania elektronu i w ten sposób pobierają elektrony ze zdrowych tkanek i narządów, jakby troszeczkę upośledzając funkcję tych naszych organów, w tym mózgu, tkanki mózgowej. I spożywanie dużej ilości związków, które mają takie aktywności przeciwutleniające, czyli tutaj myślę o polifenolach, o karotenoidach, o takich związkach, które nazywamy lignanami, o szeregu związków, które znajdują się w produktach roślinnych. I to takich naprawdę łatwo dostępnych, właśnie typu cebula, typu jabłka, typu winogrona, warzywa strączkowe, marchewki. Dostarczamy związków, które wymiatają te wolne rodniki i w ten sposób zapobiegają lub osłabiają szkodliwy wpływ tych wolnych rodników na nasze tkanki i narządy, w tym na pracę mózgu. Czyli powiedzmy w dłuższej perspektywie może nas to uchronić przed jakimiś chorobami neurodegeneracyjnymi, przed demencjami, przed miażdżycą.
To jest niesamowite, że jedzenie, nie tylko taka aktywność intelektualna, o której często się mówi, że ona pomaga zachować sprawny umysł, ale że dieta i że ruch także na ten umysł nasz działają bardzo.
Tak, no i sen. Tutaj nie można tego wszystkiego zapomnieć, bo często ludziom się wydaje, że kosztem snu mogą, nie wiem, więcej pracować. To nie jest prawda. Mózg w czasie snu odpoczywa, regeneruje się i jest to bardzo ważny element utrzymywania tej równowagi życiowej.
Może stąd wzięło się takie przekonanie, że lepiej się nauczymy na sprawdzian albo na egzamin, jeśli pod poduszkę włożymy sobie książkę, to wtedy na następny dzień będziemy oświeceni. Ale może to oświecenie wynika właśnie z tego, że nasz mózg odpocznie, że wchłonie tę wiedzę.
To znaczy tak, tutaj jeszcze jest taki zwany proces konsolidacji pamięci, który jest procesem kluczowym do tego, żeby informacje zostały zapamiętane. I ten proces konsolidacji pamięci zachodzi właśnie we śnie. To znaczy, przyjmując jakąś porcję wrażeń czy też informacji, one najpierw wpadają w cudzysłowie do takiej zwanej pamięci krótkotrwałej. I tam są przechowywane do kilkudziesięciu minut, maksymalnie godzina, dwie. To jest pamięć krótkotrwała robocza. I żeby te informacje przeszły do pamięci długotrwałej, to właśnie musi zajść ten proces konsolidacji pamięci. Najczęściej zachodzi on w trakcie snu, dlatego też właśnie po takim dobrze wyspanej nocy, po przespaniu się z czymś, lepiej pamiętamy na drugi dzień wiele rzeczy. Często się o tym zapomina. Ludzie myślą, że tak powtarzając wszystko do ostatniej chwili jest lepiej. Nie. Lepiej jest właśnie pozwolić tej informacji się tak w cudzysłowie uleżeć i to jest proces fizjologiczny, który po prostu musi zajść.
Na początek wiosny o dbaniu o siebie, także o dbaniu o swój mózg dzisiaj rozmawialiśmy. Nutraceutyki. To jest to hasło, które w naszej rozmowie się pojawiło. Bardzo dziękuję. Pani profesor Joanna Wierońska z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie była gościem Radia Kraków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.